Ja mam pytanie, w jaki sposób niedoskonalszy odkupiciel mógł zachować od grzechu Maryję, jak jeszcze nie istniał? Bo jeśli miałby to zrobić dopiero, kiedy się pojawił, to znaczy, że Maryja była to przez 14-15 lat grzechu.
Jeżeli mówimy o no właśnie, bardzo dobrze Pan zadał to pytanie. On to zrobił przez swoją ofiarę krzyżową, która ma charakter ponadczasowy. To jest bardzo wielkie osiągnięcie Szkota. A mianowicie, że on związał, niepokalane poczęcie Maryi z ofiarą Jezusa Chrystusa. I nie z przywilejem, to jest faktycznie jego wielkie osiągnięcie. A mianowicie w takiej klasycznej teologii, która się pojawiała zanim Don Scott sformułował ten swój argument, mówiło się o Bożym przywileju. To jest tak, jakby Trójca Święta postanowiła w którymś momencie udzielić takiego przywileju Matce Bożej i go udzieliła. W dodatku, i to jest bardzo ważny element tej dysputy, wydawałoby się, że Trójca Święta w pewien sposób została do tego zmuszona, w sposób konieczny musiała tak zrobić, ponieważ chciała przygotować mieszkanie drugiej osobie Trójcy Świętej, czyli Jezusowi Chrystusowi. Tak? W związku z tym, a to było nie do zniesienia dla teologii, Trójca nie działa ex necessitate, ad extra. Konieczności działań Trójcy są tylko w jej wnętrzu. Można mówić o pewnej konieczności jej działań. Bóg rodzi, ojciec rodzi, tak? To jest w pewnym sensie, jeżeli ktoś jest ojcem, no to w pewnym sensie w sposób konieczny musi zrodzić, musi dać życie, tak? Ale na zewnątrz Trójca nie działa nigdy ex necessitate. Wobec czego takie udowadnianie, że no w pewien konieczny sposób Trójca musiałaby taki przywilej udzielić, było bardzo niebezpiecznym i bardzo słabym dowodem teologicznym. Don Scott wiąże ten przywilej z ofiarą Jezusa Chrystusa. Dlatego jest ta redempcja, dlatego on mówi o odkupieniu. On wiąże niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny z odkupieniem. To jest owoc odkupienia Chrystusa. A ten owoc jest ponadczasowy.
Ja mam pytanie, jak wygląda kwestia wiary w to, że mają obawy z grzechem w kościele? Czy kiedy taka wiara się pojawiła, czy ona jest to, że wreszcie ma w historii, czy w ogóle był czas, kiedy wierzą w to, że Maria w ogóle była w stanie grzechu?
No, to znaczy w zasadzie już od końca drugiego wieku, bo to święty Justyn i później święty Ireneusz z Lyonu przeciwstawiają sobie taką dwie postacie, Ewę i Maryję. Ewa uwierzyła złemu duchowi i stała się matką tych, którzy idą do śmierci. Maria uwierzyła dobremu duchowi, aniołowi i stała się matką życia. Ta analogia antytetyczna pojawia się na przestrzeni historii teologii i z niej wyłania się właśnie ta prawda o świętości Maryi. To może tyle, jeżeli tak. Chciałbyś...
Więc to jest dobre pytanie. Otóż nigdy nikt nie miał wątpliwości, że Maryja jest święta. I to święta w taki sposób absolutnie wyjątkowy. Mówiąc krótko, że jest bez grzechu. W to jakby nikt nigdy nie wątpił, od samego początku, właśnie od tych antytez mniej więcej w drugim wieku. Tak? Zresztą jak się popatrzy na teksty apokryficzne, no to tam również przebija jednak takie przekonanie, że Maryja jest osobą absolutnie wyjątkową, jeśli chodzi o sprawę grzechu. Nie ma między nią a grzechem nie ma nic wspólnego. Natomiast i tak samo tutaj w tym sporze, proszę pamiętać, nikt nigdy, ani Franciszkanie, ani Dominikanie, ani święty Tomasz, ani Jan Tomaszowy, nikt nigdy nie chciał powiedzieć, że Maryja była grzeszna, czy była w jakiś sposób z grzechem związana. Chodziło tylko o to, jak wyrazić tę jej wyjątkową świętość. I Franciszkanie poszli w kierunku tego prezerwacji, tego zachowania, prawda? A Dominikanie szli bardziej w kierunku oczyszczenia. Tak? Dlatego, że Dominikanie reprezentowali taki bardziej tradycyjny sposób myślenia, bardziej oparty na historii zbawienia tego, co my wiemy z objawienia. Tak? A Franciszkanie, którzy mieli, tak jak tu słusznie zauważył Bogusław, którzy mieli taką teologię, Ja to sobie nazywam taką teologią aprioryczną.
Może wstępującą.
Tak, taką wstępującą. Czyli my najpierw mówimy, jaki jest Bóg, a później jak On działa i jak cały świat wygląda. Natomiast Dominikanie mają takie podejście wstępujące. My najpierw obserwujemy świat, obserwujemy historię zbawienia i dochodzimy do tego, jaki jest Pan Bóg. I to jest bardzo wyraźne w teologii dominikańskiej i franciszkańskiej, tak naprawdę przez całe średniowiecze. Zresztą później też.
Warto jeszcze dodać odnośnie niepokalanego poczęcia różnicę zasadniczą między wschodem a zachodem. Zachód akcentuje ów aspekt negatywny, to znaczy wolność od grzechu, natomiast wschód cały czas będzie podkreślał działanie Bożej łaski w człowieku, czyli cała piękna jesteś przyjaciółko moja i skaza grzechu nie jest w tobie. To znaczy cały czas podkreśla się ten aspekt pozytywny działania Bożego i tą nieskalaność, wyjątkowość.
Zresztą widzą Państwo, ja mieszkałem przez 7 lat, zresztą ojciec Zbigniew nieco dłużej, mieszkaliśmy w klasztorze franciszkanów razem z franciszkanami. Bo tam dominikanie i franciszkanie w jednym stali domu. Modliliśmy się razem i każdej soboty śpiewaliśmy antyfonę Tota pulchra est Maria et macula originalis non est in te. To jest franciszkańska tradycja. Czyli cała piękna jesteś Maryjo i zmaza pierworodna nie ma w tobie miejsca, w tobie jej nie ma. Natomiast Dominikanie mają w tradycji swojej również antyfonę maryjną, którą śpiewają w sobotę i która brzmi inviolata intacta et casta est Maria. Jesteś nietknięta, jesteś w żaden sposób nie dotknięta przez zło i przeczysta jesteś Maryjo. Nie ma ani słowa o niepokalanym poczęciu. Tak. Ale rozumieją Państwo, że to jest taka gra akcentów, ona tak naprawdę bardzo dużo odsłania o naszym myśleniu teologicznym. Tak naprawdę ten spór o Maryję odkrywa nas samych i nasze spojrzenie na teologię, na Boga, na uprawianie teologii, ale tak naprawdę my się zgadzamy wszyscy co do tego, że Maryja jest bez grzechu. Tak? I dzisiaj wszyscy się zgadzamy, że jest bez grzechu poczęta również. Tak? Bo ta prawda została ogłoszona jako dogmat, zresztą w oparciu właśnie o tę argumentację franciszkańską. A tu muszę powiedzieć, że i tutaj chcę wspomnieć, przepraszam, że tak, bo tu jeszcze jest jakieś pytanie, może nie jedno, ale chciałbym powiedzieć. Otóż w 2005 roku sprawdziłem to. Czas leci jednak. Tutaj w tym miejscu dyskutowałem na podobny temat, tylko już specyficznie o samym świętym Tomaszu z Akwinu, z nieżyjącym już profesorem Jackiem Bolewskim, jezuitą. Mhm. Tak. I chciałbym tutaj temu jezuicie oddać hołd. Myśmy się wtedy pokłócili, ja dosyć się wyśmiewałem z jego niektórych argumentów. Wybacz mi, księże profesorze, ciągle uważam, że niektóre były śmieszne. Ale z jednym zgadzam się absolutnie i uważam, że to jest, zresztą będę bardzo ciekawy, co powie Bogusław na ten temat. Otóż mnie się wydaje, że na argumentację za niepokalanym poczęciem Maryi w dzisiejszym świecie, w naszych czasach, ogromnie wpłynął fakt, że myśmy ją uznali za część Kościoła. Że Maryja jest jakby jedną z nas. To nie jest nowe. Przecież od dawna tak Kościół nauczał. Ale Sobór Watykański II ogromnie to podkreślił. Maryja jako pierworodna córa Kościoła. I w związku z tym Bolewski zaproponował, żebyśmy list do Efezjan, początek listu do Efezjan, wybrał nas Bóg przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem, tekst, który jest skierowany do nas wszystkich, żebyśmy zaaplikowali go do Maryi jako do tej pierwszej, która tego dostąpiła. Znaczy on zaproponował, żebyśmy czytali ten tekst w odniesieniu i jakby podstawili Maryję jako jedną z nas, żebyśmy nie tyle oburzali się, że ona ma coś więcej niż my, tylko że ona dostępuje na swój sposób tego, do czego my wszyscy byliśmy i jesteśmy powołani. I muszę powiedzieć, że to mi się szalenie podoba.
Jeżeli mogę uzupełnić, to nie wiem, czy był to jakiś wpływ księdza profesora Jacka Bolewskiego na pewien dokument papieski, ale w 1984 roku Jan Paweł II ogłosił, opublikował encyklikę Redemptoris Mater, w której to właśnie pojawia się odniesienie do listu do Efezjan i w tym świetle jest reinterpretowana prawda o niepokalanym poczęciu. Więc,
tak. Więc wydaje mi się, że to jest, do tego się bardzo przyczynił fakt właśnie, że jakby popatrzyliśmy na Maryję jako na naszą siostrę, jako, a nie jako na tę, której mielibyśmy tu czegokolwiek zazdrościć.
Jest... To jeszcze warto dopowiedzieć, że ten list do Efezjan ukazuje Marię jako jedną z nas, ale również w kontekście Bożego planu zbawienia i w tym świetle, w tej perspektywie nie tylko, to znaczy niepokalane poczęcie nie jest jakimś tylko przywilejem czy perełką w koronie, ale po prostu częścią Bożego planu, który Bóg pragnie zrealizować wobec każdego z nas.
Ja nie jestem teologiem, nie mogę mocna, w związku z tym być może moje pytania zadają to było bardzo dużo, ale zadam takie dwa pytania. Dlaczego, gdzie wlepło takie pytanie, że Bóg musiał sobie przygotować, wyczyścić cokolwiek, kiedy On nie zgardził Panu łonania, śpiewamy i On się nas nie brzydził. On przyszedł być między ludźmi, tymi takimi najbardziej brudnymi i On może nie musiał niczego sobie przygotowywać. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie, czy my takim zastanawianiem się nad momentem, w którym kawałeczkiem czasu, którym Maria została pozbawiona grzechu, nie pozbawiamy jej tak naprawdę szansy do tego, żeby to ona grzech odrzucała. Ja, żeby nie było wątpliwości, absolutnie nie uważam Marię za świętą, tylko wydaje mi się, że takim odbieraniem jej od razu tą łaską najwyższego grzechu pierworodnego, odbieramy jej też szansę do tego, żeby jej tak było jej rzeczywiście aktem woli i żeby ona w tym okresie pomiędzy urodzeniem się czy poczęciem, a tym momentem, kiedy powiedziała tak, nie miała możliwości swoim życiem pięknym mieć zasługę. Bo jeżeli ona by była tak od samego początku, jeżeli jest od samego początku pozbawiona jakiejkolwiek skazy, to jej zasługa jest w sumie niewielka, jest jak anioł, a nie jak człowiek, a ona przecież była człowiekiem. Gimnazistą, ale...
Nie, dobrze. Od razu powiem, że no i aniołom się zdarzyło głupstwo zrobić, tak? Więc to, że ktoś jest jak anioł, to jeszcze nie znaczy, że głupstwa w życiu zrobić nie może. Druga rzecz, bardzo się cieszę, że to pytanie padło, ponieważ bardzo często, to prawda, sposób mówienia i również w tych traktatach, których tyle się naczytałem, bardzo często, i zresztą to też trochę oburzało Dominikanów, mówienie o tym, że właśnie trzeba oczyścić, że przywilej, że przygotowywanie. Natomiast spójrzmy to trochę, na to trochę od innej strony. I tak pokazywali to Dominikanie, święty Tomasz to pokazuje również tak, że kiedy Chrystus ma się pojawić w Maryi, to Jego łaska, znaczy ona jest tak związana z Chrystusem, jak żaden z nas nigdy nie był. Tak? No ona jest Jego matką. I po prostu ta Jego łaska działa jak, no nie wiem jak to powiedzieć, jak takie światło, które wszystko przenika. Prawda? Więc jak my mówimy o tym przygotowaniu, to nie możemy zapominać, że to przygotowanie to nie jest coś takiego, że Pan Bóg bierze Matkę Bożą, czyści ją tam, czyści, a potem tam wpuszcza Pana Jezusa. Tylko, że ten fakt, że Pan Jezus tam wejdzie, tak, powoduje, że ona się cała absolutnie oczyszcza. Prawda? Że to jest, i to jest ten moment zwiastowania, ale przecież tak naprawdę my mówimy o Bogu, dla którego momenty przedtem i potem to jest wszystko bardzo, bardzo umowne, prawda? Wobec czego ten moment oczyszczenia, on jest w zwiastowaniu, ale on jest od wieków, tak? Bo tak naprawdę od wieków już Bóg sobie ją wybrał, że ona tą matką będzie. Więc to przez Chrystusa dokonuje się to oczyszczenie. To On świeci tym światłem. Prawda? Żebyśmy czasem nie myśleli, że to jest takie wymycie Matki Bożej, a potem tam przychodzi do czystego Pan Jezus. I jeszcze jedno chcę powiedzieć. Otóż znowu, to jest bardzo ważne pytanie, na które pewnie sobie tutaj nie odpowiemy, ale jaka jest natura człowieka? No, ona teraz jest grzeszna, ale czy taka była stworzona? No właśnie. Proszę pamiętać, że trwanie w stanie łaski nie jest ubezwłasnowolniające.
Oczywiście.
Prawda? To znaczy, bo ja rozumiem, co pani chce powiedzieć, że jak ktoś tak nie ma nawet chęci na grzech, to co za zasługa, że on nie grzeszy. Ale proszę pamiętać, że dokładnie tak samo stworzony był Adam i jednak powiedział nie. Prawda? Bo to znaczy on miał wszystko, absolutnie wszystko, żeby nie zgrzeszyć. Dokładnie tak jak Maryja. Ona wszystko miała, żeby nie zgrzeszyć i nie zgrzeszyła. Prawda? Natomiast Adam miał wszystko, żeby nie zgrzeszyć i dlatego ten jego grzech jest tak olbrzymi. Znaczy proszę sobie wyobrazić Maryję, która zgrzeszy. Prawda? No to nam włosy stają na dęba na głowie. A Adam to zrobił. Tak? Więc tędy bym raczej myślał, prawda? Że Maryja jest dla. Zresztą właśnie to pojęcie, czy natura ludzka jest naturą grzeszną, Dominikanie odpowiedzieliby tak. Jest naturą grzeszną, ponieważ my ją taką znamy. To jest ta oddolna. Natomiast dla Franciszkanów natura ludzka jest bezgrzeszna. Grzech, bo oni patrzą od góry. Grzech to jest pewien wypadek, który się zdarzył po drodze. W związku z tym Pan Bóg może ten wypadek naprawić, jak tylko będzie chciał. To jest, a my patrzymy od dołu. Tak? Niemniej jednak nie możemy zapominać o tym, i to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie to jakoś jasno uświadomili, że bycie w stanie łaski nie jest, i to w stanie takiej łaski pierwotnej, tak? Nie jest ubezwłasnowalniające. Nie? Tam Stanisław się zgłasza. Może jeszcze.
Tak. Jeśli chodzi o Dominikanów, to rzeczywiście na przestrzeni dziejów utrwaliły się pewne stereotypy. że wszyscy franciszkanie byli za niepokalanym poczęciem, a wszyscy dominikanie byli przeciwko niepokalanemu poczęciu Maryi, lecz gdy przyjrzymy się bliżej niektórym pismom dominikańskim z XIV, XV czy XVI wieku, możemy zauważyć pewien nurt w teologii dominikańskiej, który jest przychylny niepokalanemu poczęciu. Żebyśmy nie operowali pewnego rodzaju kalkami, pewnymi wzorcami, że to było tak oczywiste i jasne, że jeden zakon za niepokalanym, drugi przeciw. Były pewne wyjątki, ale muszę powiedzieć jednocześnie, że ten nurt w teologii dominikańskiej był marginalny. Niewiele nazwisk można wymienić. W tej chwili nie pamiętam, ale odsyłam do artykułu, który kiedyś popełniłem w Salvatoris Mater i właśnie jest on poświęcony dominikanom przychylnym niepokalanemu poczęciu. Tym niemniej zasadniczym nurtem w teologii dominikańskiej był właśnie ten nurt makulistyczny i utrwalił się on przez sławne dysputy, debaty z franciszkanami, które miały charakter powszechny, publiczny, kiedy właśnie szermowano najróżniejszymi argumentami. To może tyle.
Tak. Ja przyznam, że w tej epoce, którą ja się zajmowałem głównie, to znaczy w XIV wieku, nie spotkałem żadnego dominikanina, który by był za ideą niepokalanego poczęcia. Czasami trzeba też uważać na nomenklaturę, ponieważ właśnie sam święty Tomasz nazywa Maryję Immaculata. Tylko że my z całym bagażem historycznym, jak my słyszymy Immaculata, to my rozumiemy to Immaculata Conceptio, prawda? Natomiast dla Tomasza ona jest Immaculata, absolutnie bez żadnego grzechu, po prostu i tyle, koniec, tak? Natomiast on nie mówi nic o niepokalanym poczęciu. To jest bardzo ciekawe. Ja bardzo przepraszam za mój stan. No niestety, na jakiś wirus, ale to jest bardzo ciekawe, co powiedział ojciec Stanisław, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia interpretacji. Ja byłem zaskoczony, czytając Dunsa Scota, że on w ogóle Pisma Świętego prawie nie cytuje. On głównie cytuje Arystotelesa. On głównie się zajmuje, jego najbardziej fascynuje, ja zresztą troszkę czasami tak żartobliwie mówię, że przy całej tej kwestii niepokalanego poczęcia jego najbardziej interesuje kwestia tego instans, tego momentu i analizy czasu i podzielności czasu. On jest jednak bardzo zafascynowany, i logika, jednak bardzo zafascynowany filozofią, więc nie mogę powiedzieć, oni oczywiście komentowali, przecież śpiewali Magnificat, komentowali, kazania głosili o Magnificat, więc być może jest tam taka inspiracja. Natomiast wydaje mi się, że materialnie, kiedy Maryja mówi wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, właśnie to jest kwestia interpretacji. Ona być może odwołuje się do tego, że jest matką Mesjasza po prostu. Jest tą wybraną kobietą. Tyle kobiet w Izraelu czekało, że będą matką Mesjasza, a ona nią jest. Prawda? Więc to równie dobrze może być okrzyk radości z tego, że spełniają się mesjańskie obietnice i wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, bo ja jestem tą, która nosi Mesjasza, która nosi prawdziwego Zbawiciela świata. Więc, a oczywiście można to interpretować również i tak interpretowane. Zresztą muszę powiedzieć, że to, co jest bardzo ciekawe w tych traktatach, to jest też taka walka na cytaty biblijne, cytaty z modlitw, z liturgii, które się przypisuje i interpretuje w zależności od tego, czy jest to zwolennik, czy przeciwnik niepokalanego poczęcia, będzie używał i komentował te fragmenty po swojemu, prawda? Cała walka jest taka, powiedziałbym, też interpretacyjna, w której być może mieści się to również to, co ty powiedziałeś. Teraz jakoś tego nie przypominam, ale być może się to również mieści. Tak?
Sądzę, że nie możemy dopuścić do tego, żeby ojciec Paweł utracił głos zupełnie. A tymczasem podziękujmy za tę prawdziwą ucztę dla ducha. Dziękuję. i aż prosi się o jakąś krótką modlitwę na koniec właśnie do Maryi.
To może pod Twoją obronę po prostu.
Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz niebieskimi.